Wiedziałem zawsze, że jesteś bystrym człowiekiem i że marnujesz się przy tych pudełkach. Powiedział z dumą Czerwieniecki. Słowa te wywołały zazdrosne spojrzenia pozostałych uczestników spotkania, gdyż przełożony raczej nie był skory do komplementów. Kontynuuj, proszę. Ciekaw jestem, do jakich wniosków dojdziesz. Jan był ogłuszony nieco resztkami alkoholu we krwi, przebiegiem dzisiejszych wypadków i komplementami, które nagle dołączyły do wcześniejszej ogłuszającej kanonady głupoty Waliszka. Nie miał jednak wyjścia i musiał improwizować. Wierchuszka pewnie wpadła w panikę. Ciągnął swój wywód. Myślą, że ktoś szykuje się do przejęcia władzy, że wie doskonale, jak to działa. Wzrosła podejrzliwość. Wszyscy nawzajem skrycie oskarżają się o spisek. Śmierć tej nieszczęsnej kobiety jest odebrana jako sygnał, że ich rodziny nie mogą się czuć bezpiecznie. Strach jest tym większy, że wróg jest nieznany, działa z ukrycia, a z pewnością wcześniejsze śmierci są odebrane jako próba zamaskowania tej zbrodni lub kwintesencja serii. Jeśli tak jest, no to znaczy, że albo pojawią się kolejne zbrodnie, albo nie. Jeśli to koniec, będzie to wyraźny znak, że chodziło o danie politycznego znaku i że demonstracja siły jakiejś tajnej struktury, która zna najbardziej pilne, strzeżone tajemnice naszego państwa. Jeśli zbrodnie będą dalej miały miejsce, będzie to odebrane jako dalsza próba zamaskowania właściwej intencji mordercy lub morderców. No ale odrzućmy na chwilę to, co myślą politycy. Mamy do czynienia z niewytłumaczalnym faktem wystąpienia pewnych zjawisk, morderstw. Rozumiem, że systemowi analitycy wykonali prawidłowo swoje zadanie i nie ma poza różą żadnych istotnych związków między zbrodniami, takimi jak fazę księżyca, rodzaj narzędzi i tym podobne. Nie da się także ustalić rysu psychologicznego mordercy. Wyobraźmy sobie, ile trudu musiał sobie zadać morderca, aby w ten sam sposób przeprowadzić kolejne zbrodnie, żeby nie miały ze sobą żadnego, chociażby przypadkowego związku? Może zatem to my popełniamy błąd, traktując go jako superinteligentnego partnera. A tymczasem on nie postępuje w ogóle racjonalnie i stąd bierze się jego nad nami przewaga. Przeczą temu róże, odpowiedział szef. Mam nieodparte przeczucie, że owe kwiaty nie mają z tym nic wspólnego. Jednak stanowią pewien klucz. A mógłbyś nieco jaśniej? Zapytał jeden z mężczyzn. Nie potrafię tego udowodnić. To tylko intuicja. Prawdopodobieństwo tego, że dotychczas nie popełnił błędu, jest skrajnie znikome. Kolejna zbrodnia oznaczałaby niemal 100% błąd, którego nie możemy nie dostrzec. Jedyne, co możemy zrobić w tej chwili, to uspokoić górę. Tak jak uspokaja się ludzi chorych na raka, że wszystko jest w najlepszym porządku. Wzmocnić ich ochronę i obserwować naszych podwładnych. A wszystko w nadziei, że ów morderca popełni jakiś błąd. Jak widać, specjalnie nie mamy wyjścia. I ja doszedłem do podobnych wniosków, rzucił szef. Stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. Od dziś my nadzorujemy śledztwo. Oczywiście policjanci nie wiedzą i nie mogą wiedzieć o całym politycznym tle tej sprawy. Dla nich to tylko kolejny zboczeniec. Stanowimy od tej chwili zespół zajmujący się tą sprawą. Wszelkie materiały ze śledztwa dostępne są... O, tutaj. Proszę się z nimi niezwłocznie zapoznać. Mówiąc te słowa, wskazał na teczki leżące na stole obok. Kolejne spotkanie jutro o 9:00. Ciągnął dalej szef. Zostaliście dobrani jako nasza profesjonalna elita i najbardziej zaufani ludzie do tej sprawy. To dla was sprawdzian, panowie. Ostatnie słowa szefa były oczywiście prymitywną manipulacją. Przecież wiadomo było, że Waliszek pasuje do elitarnego zespołu jak pięść do nosa. Powód jego uczestnictwa w tym spotkaniu dla pozostałych jego uczestników był nader oczywisty. Szef najwyraźniej założył z góry konieczność użycia niekoniecznie demokratycznych metod wyciągania informacji od różnych ludzi na następujących etapach śledztwa. A to mogło wskazywać, że ich praca w znacznej mierze będzie koncentrować się na poszukiwaniu przecieków w samej firmie. Stąd udział w spotkaniu aż dwóch przedstawicieli pionu organizacyjnego, który stanowił rodzaj wewnętrznych służb bezpieczeństwa. Ze składu zgromadzonych na spotkaniu wynikało także, że to na Jana spadnie główne zadanie koordynowania pracy nad śledztwem. Nikt oczywiście jeszcze tego nie powiedział. Po wyjściu ze spotkania Jan udał się bezpośrednio do domu, aby przestudiować uzyskane materiały. Tak czyniono zwykle, gdy sprawa była pilna. Nie potrzeba było żadnych zwolnień ani pozwoleń. W ich pracy powtarzano często, że najlepszy szef to taki, którego nie ma, a i tak każdy powinien wiedzieć, co ma robić. O żadnych nadużyciach nie było mowy. Inna sprawa, że nie mógł postąpić inaczej. Do następnego spotkania pozostała jeszcze tylko niespełna doba, a teczka, pomimo swej objętości, zawierała dwa optyczne dyski ze zdigitalizowanymi informacjami. Zbliżając się do swojego domu, minął pobliską kwiaciarnię i spojrzał na dekorujący wystawę kosz pełen pięknych czerwonych róż. Prawidłowa odpowiedź na pytanie, po co ktoś postanowił zadawać sobie tyle trudu, aby umieścić te kwiaty przy zwłokach umęczonych ofiar, była kluczem do całej sprawy. Umęczonych ofiar, powtórzył sobie w myślach. Tak, od tego trzeba będzie zacząć, pomyślał. Gdy dotarł do swojego mieszkania, natychmiast włączył komputer. Zamiast przejrzeć otrzymane materiały, zaczął przetrząsać sieć w poszukiwaniu informacji na temat symboliki róż. Znalazł tego trochę, ale nic nie pasowało w sposób oczywisty do kilku trupów. Więc postanowił odłożyć tę intelektualną przygodę. Lubił wgłębiać się w akta i czytać materiały ze śledztw. Praca ta w przypadku jakiegoś przełomowego odkrycia dawała mu olbrzymią satysfakcję. Odkrycia zdarzały się rzadko, lecz być może dlatego uczucie towarzyszącej im radości było tak pożądane i zmuszało go do dalszej pracy. Dziś, po komplementach starego, wydawał się szczególnie zmotywowany. Udał się do kuchni zrobić kawę, która pozwalała mu myśleć i ostatecznie odsunąć w cień skutki porannego pijaństwa. Nastawił czajnik, nie odrywając wzroku od wziętej ze sobą teczki. Usiadł przy kuchennym stole. Nagle jego wzrok skupił się na pewnej dołączonej do dokumentu fotografii. Było to zdjęcie studentki znalezionej w samochodzie. Obok lusterka wisiał jakiś dziwny przedmiot. Jan przyjrzał mu się uważnie. Była to pętelka wykonana z łańcuszka i koralików zakończonych krzyżykiem. Różaniec! Pamiętał coś takiego w rękach swej babci. Co w takim razie robił ten relikt przeszłości w samochodzie młodej dziewczyny? Szybko wrócił do komputera, zapominając o gotującej się wodzie. Znalazł ponownie informację, którą czytał przed chwilą. Symbolika róż dawała również początek różańcowi w kulturze chrześcijańskiej. Czytał dalej. Czerwona róża to symbol męczenników, modlitwy i umartwienia. Przykładem jest błogosławiona Aniela Salawa lub święta Filomena. Rajskie róże to atrybut świętej Agnieszki z Montepulciano i świętej Doroty z Cezarei. Róże są również atrybutem świętych dobroczynnych, gdyż według legend zmieniały się w nierozdawane wbrew zakazom podarunki, jak w przypadku świętej Kasyldy z Burgus i świętej Elżbiety Węgierskiej. Biała róża jest symbolem dziewictwa i jako taka kojarzona jest z Maryją i świętym Franciszkiem z Asyżu. Biel jest symbolem nie tylko samego dziedzictwa, ale ogólnie czystości, z czym wiąże się podanie, według którego łzy Marii Magdaleny przemieniły czerwone płatki róży w białe. Święci, cierpienie, przemiana czerwonej róży w białą? Czyżby zatem owi nieszczęśnicy odpokutowali swoje złe uczynki i morderca stwierdzał, że już są gotowi do wybawienia? Więc może to fanatyk religijny? Ale system wyłapałby takiego bez problemu. Jego finezja polega na tym, że zbiera nieograniczone ilości danych dotyczących poszczególnych jednostek i syntetyzuje je. Czyli jeśli praktycznie niemożliwe, że fakty takie jak seria zbrodni nie mają ze sobą nic wspólnego,